Między niebem a ziemią.
Łukasz Kaźmierczak, kłaniam się Państwu nisko w pierwszej godzinie niedzielnego popołudnia. Dziś w programie relacja z wydarzenia, które stało się swoistą poznańską specjalnością, czyli z kolejnej edycji ekumenicznego Święta Biblii. Będziemy także świętować 50-lecie wielce zasłużonego i nadal bardzo opiniotwórczego miesięcznika W Drodze, wydawanego przez poznańskich dominikanów. Odwiedzimy również Gniezno i wystawę pamiątek związanych z Janem Pawłem II w związku z 45. rocznicą wyboru Polaka na stolicę Piotrową. Między niebem a ziemią. Zapraszam. Artyzm biblijnych interpretacji to sposób na jeszcze głębsze, zmysłowe doświadczenia duchowe. Ale także na budowanie więzi i pielęgnowanie wspólnoty, co stanowi istotę ekumenicznego Święta Biblii. Tegoroczną już 21. edycję święta śledził Kamil Pawlikowski.
Sztuka, jeżeli porusza nas, byśmy właśnie odkrywali piękno, dobro, no to jest to kontakt właśnie z Bogiem.
Na co zwraca uwagę ksiądz Tomasz Siuda z Kościoła Rzymskokatolickiego. Dwa pierwsze dni obchodów ekumenicznego Święta Biblii to właśnie spotkania o charakterze artystycznym. Teksty Pisma są przedstawiane oraz interpretowane w słowie, muzyce i obrazie. Słowo ma tutaj kluczową wartość, ponieważ jak odpowiadają reprezentanci różnych kościołów, prowadzi do jedności.
Daje poczucie, że jedność ma swoją różnorodność.
Podkreśla ksiądz superintendent Sławomir Rodaszyński z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego.
W każdej chwili, kiedy odkrywamy duchowość, trochę inne pojmowanie, rozumienie Boga, świata, który jest wokół nas. I ta jedność prowadzi nas do różnych wydarzeń na terenie Poznania.
Szukamy różnych form dotarcia do szerokiego grona odbiorców.
Opowiada ksiądz Marcin Kotas, proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej.
Ale w gruncie rzeczy chodzi też o to, aby Boże Słowo docierało nie tylko w zakamarki Kościoła, ale także odnalazło swoje miejsce w tej przestrzeni publicznej, społecznej, po prostu codziennego życia.
Z przesłaniem, które nam przyświeca, czyli no właśnie pokazywanie, głoszenie Ewangelii, nasze obchody mają dosyć szeroki wachlarz różnych działań. Przeżywaliśmy dużo bardziej żywiołowy koncert zespołu Gospel Joy i dzisiaj nieco inna forma, bardziej może modlitewna. I ufamy, że ta forma spotka się też z życzliwym przyjęciem. Mamy świadomość, że to jest taki przekaz dużo bardziej niszowy, ale znowu przekaz, który niesie ze sobą pewne przesłanie, pewną refleksję, wyciszenie, myśl, która skupia się wokół tematu obchodów tegorocznego ekumenicznego Święta Biblii, czyli Tyś Bóg, który mnie widzi.
Jezus jako osoba, nie jako filozofia.
Dariusz Jędrzejewski, misjonarz Kościoła Chrześcijan Baptystów.
Który łączy nas wszystkich, a z kolei o Jezusie mówi Biblia, czyli Boże Słowo.
Staramy się właśnie poprzez nasze działania wzbudzać tę wrażliwość.
Słowo Boże, które jest w różnej formie i przestrzeni w czasie ekumenicznego Święta Biblii prezentowane, myślę, że przede wszystkim chcę odnaleźć osobiste życie człowieka, żebym ja mógł zobaczyć Boga, który jest niedaleko, ale blisko mnie.
Przez całą historię Kościoła w różny sposób wyraża się, mówię wyraża, bo nie tylko w przeszłości, także i dzisiaj, kontakt z osobą Jezusa Chrystusa w tych czy innych przestrzeniach naszego życia, czy poprzez takie czy inne nasze uzdolnienia. Także to, co dostrzegamy, to, co działa na nasze zmysły, oczu czy słuchu, powiedziałbym jeszcze szerzej, bo jeżeli mówimy o odczytywanie słów Chrystusa, należałoby powiedzieć odczytywanie Chrystusa. Słowo, które stało się ciałem.
Myślę, że to jest takie bardziej przenikanie sakrum i profanum. W w różnej formie, tak jak dzisiaj, czy też w całym tym okresie artyści, uczestnicy przekazują. Myślę, że potrzebujemy takiego uwrażliwienia w tym dzisiejszym świecie tak trudnym, pełnych napięć i chociażby ta dzisiejsza prezentacja słowno-muzyczna, do której są zaproszeni nasi goście z Ukrainy, to uzmysławia, że wobec najważniejszych kwestii życia jesteśmy zawsze zjednoczeni.
Widowisko pod opieką dr Joanny Kierstein przygotowała młodzież różnych wyznań i różnych narodowości, polskiej i ukraińskiej. Oprawa muzyczna to dzieło Andrija Merkela, ukraińskiego kompozytora mieszkającego w Poznaniu, oraz karmelitańskiej scholi Silentium.
Hasło Bóg widzi mnie tam, gdzie jestem, na ile odnajdzie zrozumienie, to myślę, że należy tutaj zadać pytanie każdemu z uczestników, albo też czasami pozostawić pytanie bez odpowiedzi.
Kto z nas może powiedzieć, że w pełni zrozumiał przesłanie Jezusa?
Taki kontakt ze sztuką, gdzie to Boże Słowo jest tutaj umieszczone, może poruszyć i to naprawdę super wyszło dzisiaj, ale równie dobrze może nie poruszyć. Więc wydaje mi się, że tym najważniejszym pierwiastkiem jest to miejsce niewidoczne dla innych ludzi. To właśnie nasze serce, gdzie rozgrywają się te nasze wybory.
Kościoły chrześcijańskie w Poznaniu pragną przypomnieć, że Bóg jest wszechobecny nie tylko w Starym Testamencie, nie tylko na kartach Nowego, ale w codziennym życiu. Dlatego to hasło wraca z taką siłą i jest to dla nas święto, dlatego że chcemy szczególnie uwypuklić właśnie to Słowo Boże, które w codzienności nie zawsze potrafi się przebić w tej przestrzeni, w której jest wiele głosów, wiele słów.
50-lecie obchodzi poznański miesięcznik W Drodze, związany z miejscowym klasztorem dominikanów. Za nami 600 wydań tego periodyku, czyli kawał ciekawej historii, także jeśli chodzi o rynek prasy katolickiej. Z naczelnymi pisma Katarzyną Kolską i ojcem Romanem Bieleckim oraz z prezesem wydawnictwa W Drodze, ojcem Tomaszem Grabowskim, trochę o historii wydawnictwa, trochę o obchodach rocznicowych rozmawiał Jacek Butlewski.
Jakie miejsce zajmuje miesięcznik i kto pisywał przez te wszystkie lata?
Bardzo długo by wymieniać. Naszymi autorami są zarówno osoby duchowne, jak i osoby świeckie. Staramy się trafiać do znanych publicystów, do osób, które w danej dziedzinie mają coś do powiedzenia, są jakimiś autorytetami. No, tak nam się wydaje, że dla czytelników naszych, których darzymy ogromnym szacunkiem, żeby dostawali teksty najwyższej jakości i żeby to, co czytają, skłaniało ich do myślenia, do wyciągania wniosków. Staramy się nie mówić, jak ma być, tylko jak może być.
Z dużą wdzięcznością patrzymy na początki miesięcznika i kolejne lata jego istnienia. U początków był ojciec Marcin Babraj, ojciec Jacek Sali i ojciec Jan Andrzej Kłoczowski, którzy najpierw trochę niezależnie, a potem wspólnie myśleli o piśmie i doprowadzili do tego, że pismo zaczęło się ukazywać. I nieprzerwanie od tamtego czasu, od 1973 roku się ukazuje. To jest już wielkie osiągnięcie. W każdym miesiącu redakcja i kolejne redakcje pracowała nad tym, żeby treści wartościowe, przydatne, przystępne, jednocześnie jednak pogłębione się w piśmie pojawiały. Kolejni redaktorzy, przede wszystkim Paweł Kozacki, Jan Grzegorczyk we współpracy, no a od kilkunastu już lat ojciec Roman Bielecki, Katarzyna Kolska, którzy pismo prowadzą. Jubileusz jest dobrą okazją do tego, żeby z dużą wdzięcznością i radością spojrzeć na to, że ponad 600 numerów już się ukazało i nie przestajemy działać dalej, a raczej redaktorzy nie przestają działać dalej, tylko ten sam wysiłek wkładają w kolejne numery. I to jest, myślę, też taki dowód na to, że skoro pismo istnieje 50 lat, cieszy się wciąż niegasnącym zainteresowaniem czytelników, no że trafia w potrzeby, a nie może w gusta. Miesięcznik nie zajmuje się tylko tematami, do których wszyscy się zgadzają, ale przeciwnie, komentuje rzeczywistość, która jest skomplikowana i też zabiera w tym komentarzu swoje własne stanowisko na wybrane tematy. Jednak to, co nam się udaje, to to, żeby być cały czas gdzieś niespolaryzowanym pismem. I myślę, że to jest wielka zasługa redakcji, że faktycznie pismo wciąż komentuje z takiej perspektywy katolickiej rzeczywistość, ale nie zajmując jakiegoś spolaryzowanego stanowiska, tylko szukając jakiejś drogi środka, jakiegoś wyważenia.
Bardzo się cieszę, że udaje nam się łączyć, a nie dzielić, choć jest to trochę wyświechtana dzisiaj fraza, no, ale ona jest dzisiaj bardzo potrzebna i my sobie to podtytujemy jako pewną radość, że staramy się budować mosty, choć jednocześnie Państwo wiedzą, że w momencie, kiedy mamy konflikt i polaryzację, mosty są bombardowane pierwsze. To niestety tak to bywa. Obchody 50-lecia istnienia miesięcznika rozkładają się na cały to półrocze i przyszłe, no bo ono się mniej więcej zaczyna od września, tak po miesiąca, który minął do przyszłego sierpnia. I zaczęły się trochę nietypowo, bo zaczęły się od takiego eventu, jakim była pielgrzymka do Santiago de Compostela, czy może pielgrzymka do grobu świętego Jakuba Apostoła w Hiszpanii i potem na koniec świata. Dominikańska pielgrzymka, nietypowa w tym sensie, że cztery grupy prowadzone przez redaktorów miesięcznika z różnych części hiszpańskiej Galicji szły przez, no niektóre przez 300 kilometrów, a niektóre przez 200 czy 150, po to, żeby 30 września spotkać się w katedrze w Santiago i tam przy grobie Jakuba Apostoła stoła celebrować mszę. Tej mszy przewodniczył arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który specjalnie na tą uroczystość przyjechał. W kazaniu, które powiedział w Komposteli, powiedział m.in., że czytając miesięcznik od 30 lat nieprzerwanie, nie mówił, że wszystkie artykuły przeczytał, ale mówi, że od 30 lat czyta. Poczytuje i odnajduje miesięcznik jako jedno z najbardziej soborowych pism w Polsce. Dzisiaj mówi najbardziej synodalnych. W tym kazaniu mówił o tym, że cieszę się z tego, że czytając w drodze nie tyle znajduje gotowe odpowiedzi, co raczej podpowiedzi i pewne wskazówki do szukania tych odpowiedzi i szukania drogi. Dzięki temu mówi, że to jest takie bardzo, bardzo ewangeliczne. 100 osób, które przeszło tymi drogami i 100 osób, które znalazło się w Komposteli, to jest pewien ewenement, ponieważ katedra w Komposteli nie zgadza się na takie przygody i takie awantury. Mówię to w cudzysłowie, znaczy nie zgadza się na to, żeby celebrować mszę w języku narodowym. Zrobiła duży wyjątek, dzięki temu właśnie mogliśmy taką uroczystość mieć.
Przed nami w niedzielę o godzinie 13 w Kościele Ojców Dominikanów msza święta, której przewodniczyć będzie biskup Jan Glapiak. Homilię wygłosi prowincjał zakonu dominikanów, ojciec Łukasz Wiśniewski, a po mszy dla wszystkich uczestników mszy tort jubileuszowy, wielki, przygotowany na 250 osób. Mam nadzieję, że starczy tortu. No i dla wszystkich gości też numer jubileuszowy przygotowany specjalnie na tę okazję. Opublikowaliśmy teksty, które się ukazywały w miesięczniku w ciągu tych 50 lat. Wyboru dokonaliśmy sami. Mamy nadzieję, że są to teksty doskonałe, ale wiemy, że wiele doskonałych tekstów nie zmieściło się już w tym numerze specjalnym.
W ramach tej mszy, czy może po tej mszy, zapraszamy na jubileuszowy tort na dziedzińcu klasztoru. A także...
Mówmy się, że jednak po mszy, tak?
Po mszy, tak, no nie w ramach mszy, tak, oczywiście, tak, to w ramach mszy to zapraszamy na modlitwę, a po mszy na tort dla wszystkich uczestników mszy. Wydanie jubileuszowe ma tych stron 564, więc jest czterokrotną wielkością miesięcznika, jest dosyć taką potężną książką. To będzie prezent, który na ten jubileusz przygotowaliśmy, rozdajemy go. W ostatnią sobotę otrzymaliśmy w ramach przyznawanych przez Konferencję Episkopatu Polski nagród tak zwanych katolickich nobli, nagrodę Totus Medialny imienia biskupa Jana Hrabka. Ta nagroda tutaj stoi przed nami, ten zbijający się do lotu anioł. W uzasadnieniu tej nagrody czytaliśmy, że dostajemy tą nagrodę za budowanie wiary rozumnej i kształtowanie społeczeństwa myślącego, krytycznego wobec rzeczywistości, jednocześnie wrażliwego na drugiego człowieka i jego często skomplikowaną sytuację. W ramach też obchodów, czy może tych spraw związanych z 50-leciem, dostaliśmy też list gratulacyjny od ojca świętego Franciszka. Ojciec święty pisze, że łączy się z czytelnikami i docenia rolę miesięcznika, jaki odgrywa w polskim kościele i społeczeństwie. I dziękuję tym wszystkim, którzy opisują i komentują działalność Stolicy Apostolskiej i wspierają czytelników w formacji osobowej i intelektualnej. Więc bardzo się cieszymy, że zobaczyliśmy siebie także w Watykanie. Czy Watykan zobaczył nas tam gdzieś na końcu świata?
16 października minęło 45 lat od momentu wyboru Karola Wojtyły na papieża. Z tej okazji Muzeum Archidiecezjalne w Gnieźnie przygotowało wystawę pamiątek przypominających pielgrzymki Jana Pawła II do Gniezna. Co możemy na niej zobaczyć i jakie wspomnienia zostały w pamięci gnieźnian? Sprawdzał Rafał Muniak.
Wszyscy wtedy tutaj przybywaliśmy z radością z wielu stron. Ja wtedy byłem wikariuszem w Strzelnie, specjalny pociąg, ostatni raz pociąg wtedy ze Strzelna chyba jechał.
Wspomina papieskie pielgrzymki do Gniezna biskup archidiecezji gnieźnieńskiej Radosław Orchowicz.
Był załatwiony pociąg, którym po kolei ci, którzy na trasie mieszkali, przybywali tutaj, tłumy ludzi, którzy wszyscy zdążali na tę Eucharystię, na plac świętego Wojciecha w całej okolicy. Było czuć tę podniosłą atmosferę, że prawdziwie to przyjeżdża następca świętego Piotra, zastępca Chrystusa, papież będzie razem z nami w Gnieźnie.
Z papieskich pielgrzymek do Gniezna pozostały pamiątki, które można oglądać w Muzeum Diecezjalnym, mówi przewodnik Dorota Wachowska.
I tutaj prezentujemy przede wszystkim mszał, który związany jest z 3 czerwca 1997 roku, czyli z milenium, czyli z tysiącleciem śmierci świętego Wojciecha. I z tej okazji Jan Paweł II odwiedzał Gniezno i właśnie tutaj przy pomocy tego mszału odprawiał mszę świętą w czasie tych uroczystości. Poza tym znajdziemy również medale pamiątkowe związane z kolejną pielgrzymką z 1999 roku.
Medal srebrny, brązowy i złoty.
Dokładnie tak, 3 medale z wizerunkiem Jana Pawła II w tych właśnie 3 kolorach, które tutaj w naszym muzeum też oczywiście w naszych zbiorach posiadamy.
I widzimy tutaj także złoty krzyż.
Sam krzyż, pektorał zawieszony na złotym sznurze. Sznur pleciony jest ze złotej nici i to są tutaj akurat ten rodzaj zabytku związany jest z czasami jeszcze kardynalskimi świętego Jana Pawła, kiedy to zakładał specjalną tak zwaną pelerynę, mucet i na niej właśnie zawieszał tenże złoty sznur i pektorał, który doczepiano do tego właśnie sznura.
Bo najstarsi gnieźnianie pamiętają kardynała Wojtyłę, kiedy tutaj przyjeżdżał do Gniezna na doroczne odpusty świętego Wojciecha.
Dokładnie tak, jeszcze Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II uczestniczył w odpustach z okazji tutaj odpustu właśnie świętego Wojciecha. Corocznie przebywał do Gniezna jako biskup, później jako arcybiskup, kardynał, a z czasem już może nie jako na same uroczystości, ale również do Gniezna już jako papież Jan Paweł II.
No i tutaj na ścianach mamy też takie wyjątkowe fotografie z pierwszej pielgrzymki, tak, Jana Pawła II do Gniezna.
Ten rok 1979, przybycie do Gniezna, na samych fotografiach upamiętniono tłumy mieszkańców, którzy przybyli, aby powitać Jana Pawła, towarzyszy mu tutaj oczywiście kardynał Stefan Wyszyński, ówczesny arcybiskup gnieźnieński. Także prezentujemy zdjęcia typowo archiwalne, przepiękny widok, tłumy wiernych, którzy przybyli powitać Jana Pawła II.
I widok na Pałac Prymasowski.
Tak, dokładnie tutaj spoglądamy w kierunku budynku Pałacu Prymasowskiego. Przyjrzymy się bliżej fotografiom, nawet można ujrzeć tłumy, które zgromadziły się na samym dachu tegoż to budynku, aby lepiej widzieć, lub być może są to nawet rzesze fotografów też, aby lepsze nieco ujęcia tego to widowiska zdobyć. Tutaj możemy ujrzeć tak zwaną bieliznę ołtarzową. Przede wszystkim mamy palkę, mamy puryfikatorz i korporał. Wszystkie te przedmioty używane były przez Jana Pawła w trakcie pielgrzymki do Bydgoszczy w roku 1999, czyli wykorzystując te właśnie obiekty, Jan Paweł II odprawiał mszę świętą. Także bardzo się cieszymy, że w naszych zbiorach te zabytki są, które możemy pokazywać. Oczywiście tych pamiątek po Janie Pawle jest troszeczkę u nas więcej, ale też możemy oczywiście ze względu na wielkość ekspozycji pokazać tylko część z nich.
Tych fotografii jest bardzo dużo, mamy bogate archiwum.
Dodaje dyrektor muzeum Bartosz Przybyła.
Zarówno z pierwszej pielgrzymki z 79 roku i z tej kolejnej w 97 roku także jest ornat, który używany był przez Jana Pawła II tu w Gnieźnie. Są 2 ornaty właściwie, przy każdej pielgrzymce był to inny ornat. Poza tym jest chyba kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt medali okolicznościowych związanych z Gnieznem, ale nie tylko, bo mamy tutaj na ekspozycji, jak widać, medale z Łowicza.
Z okazji tegorocznego Dnia Papieskiego w Gnieźnie odbywał się też konkurs papieski dla dzieci i młodzieży. mówi rzecznik kurii w Gnieźnie ksiądz Remigiusz Malewicz.
Święty Jan Paweł II napisał encyklikę Evangelium Vitae, czyli Ewangelia Życia. Pokazywał, że w Kościół jest po to, żeby przedstawiał dobrą nowinę o życiu. Życie człowieka jest piękne i pokazywał, że jest darem, który jest nieoceniony i każdy z nas ten dar otrzymał od Pana Boga, żeby właśnie go pielęgnował, jak najlepiej też pomnażał i przekazywał. Też znany cytat ze świętego Jana Pawła II, że nie można żyć na próbę. Nie żyje się na próbę, ale żyje się właśnie w sposób piękny i tak jak Pan Bóg nam wyznaczył też nasze powołanie, które mamy odkrywać i w tym kierunku iść, żeby to życie właśnie w zgodzie z Panem Bogiem realizować, ale też żeby ono było szczęśliwe. Życie chrześcijańskie to jest właśnie życie, które mamy przeżyć w pełni. Dlatego ta cywilizacja życia to jest też troska świętego Jana Pawła II o życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci. To jest nieustanne nawoływanie, żeby szanować ludzkie życie, też to najbardziej kruche, najbardziej niewinne, które nie może samo się bronić, krzyczeć o obronę, ale właśnie który jest w łonie jeszcze swojej mamy, jeszcze to życie nienarodzone i potem też to życie, które jest życiem już naznaczonym słabością, chorobą, życie osób w podeszłym wieku, ale też życie osób, które no, w jakiś sposób też w społeczeństwie są naznaczone też tą potrzebą troski, szczególnej troski, osoby niepełnosprawne, osoby chore, ci, którzy wołają o dom, ci, którzy wołają o schronienie. To jest właśnie wołanie Jana Pawła II i w tym roku chcieliśmy to odkrywać, odczytywać i to przesłanie przekazywać. Także przez konkursy papieskie, które były ogłoszone w tym roku w szkołach podstawowych gnieźnieńskich, ale także ponadpodstawowych.
Myślę, że to jest z jednej strony kultywowanie pamięci, ale z drugiej strony to jest też dostrzeganie ciągle żywego jego nauczania. Tego przesłania, z którym szedł do nas, to ono jest ciągle aktualne i pokazuje nam rzeczywistość, w której żyjemy, że nic nie traci z przesłania, szczególnie tegoroczne hasło cywilizacja życia. Jan Paweł nam wskazywał jednoznacznie na wartość życia i to życia tutaj na ziemi, ale także życia w Panu Bogu. I jest to, myślę, ważne przesłanie, ważna nauka, którą mają wszyscy odkrywać, także to młode pokolenie. Tego typu konkursy są dla nich okazją, żeby spotkać je zarówno z osobą Jana Pawła II, jak i z jego nauczaniem.
Pamiątki po papieżu Polaku można oglądać także w domu Jana Pawła II na Lednicy. Zgromadził je świętej pamięci ojciec Jan Góra. Odwiedzając Lednicę, warto zobaczyć także to muzeum. Przed mikrofonem nasz stały komentator Ewangelii, dominikanin ojciec Dawid Grześkowiak. Dziś słów kilka, nie tylko o podatkach.
Szczęść Boże. Orzełek czy reszka? Tak brzmi pytanie w popularnym losowaniu przy użyciu monety. Zwykle chodzi o to, żeby wybrać jakąś jedną z dwóch alternatyw. W piłce nożnej chodzi o wybór połowy boiska lub tego, kto rozpocznie mecz. Czasem się zdarza, że ktoś przy podejmowaniu jakiejś decyzji rzuca monetą, ale wydaje mi się, że akurat w sprawach ważnych to jest nieco ryzykowne postępowanie, na pewno nieroztropne. I różne możemy znaleźć wizerunki na monetach. Najczęściej są to władcy albo wielcy ludzie z jednej strony, a z drugiej zwykle jest herb. Choć zdaję sobie sprawę, że są monety zupełnie niestandardowe i nie trzymają się tej zasady. Pewnie ci, którzy je zbierają hobbystycznie, mogliby dużo więcej na ten temat powiedzieć. W starożytności to zwykle władca był tym, który bił monety i jego wizerunek na nich był umieszczony, czego przykładem są chociażby ślady monet cesarza Tyberiusza, znalezione na Całunie Turyńskim, używane właśnie za czasów Jezusa. Ale warto dodać, że na terenie świątyni jerozolimskiej rzymskie monety były zabronione, ponieważ posiadały wizerunek Cezara, a prawo mojżeszowe tego zabraniało, dlatego na świątynnym dziedzińcu można było je wymienić na monety żydowskie przy specjalnych ławach. Lub, jak dzisiaj byśmy powiedzieli, w kantorach. Takich specjalnych, świątynnych kantorach. I mówię o tym oczywiście dlatego, że dzisiaj czytamy podczas liturgii znany fragment Ewangelii, w którym wysłannicy faryzeuszów pytają Jezusa o sprawę podatku. Płacić czy nie płacić? Odpowiadając, Pan Jezus prosi o monetę, służącą m.in. do opłacenia podatku, na której widnieje wizerunek Cezara. Różne były typy podatków, tutaj akurat tekst oryginalny sugeruje nam, że chodzi o podatek osobisty, jako wyraz poddania Rzymowi. Było to około kilka denarów na rok. Denar to była taka mniej więcej dzienna zapłata dla robotnika. Znamy to chociażby z niedawno czytanej Ewangelii, przy powieści o pracownikach winnicy, też tych ostatniej godziny, właśnie oni też dostali tego denara. I pytanie, które zadają dzisiaj wysłannicy faryzeuszów, miało być oczywiście pułapką, bowiem każda wypowiedź Jezusa, każda odpowiedź jednoznaczna stawiała Jezusa w złym świetle, pod warunkiem, że Jezus odpowie, no właśnie tak jak odpowiedział. To pytanie było takim pytaniem właśnie w typie orzełek czy reszka. Jezus w swojej mądrości odpowiada coś w stylu i orzeł, i reszka. W tym przejawia się nie tylko jego mądrość, tak po ludzku patrząc, spryt, inteligencja, umiejętność toczenia słownych sporów, ale przede wszystkim też jego miłość, która zawsze przez niego przemawia i przez którą ostatecznie nawet swoich wrogów chce pociągnąć do serca Ojca. Zwykle, kiedy czytamy ten fragment, widzimy przede wszystkim ten kontekst dotyczący relacji państwo-kościół, ale sądzę, że nie tylko to miał Pan Jezus na myśli, że ta historia ma dużo też wątków takich może nieoczywistych, może nie rzucających się tak wprost, kiedy czytamy, ale kiedy głębiej wejdziemy w to słowo, możemy znaleźć w tej historii kilka takich nieoczywistych znaczeń. I tym zajmiemy się po krótkiej przerwie. Do usłyszenia. Pierwsza rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to coś, co nazwałem sobie tak roboczo dwuwymiarowość rzeczywistości. Jest to pojęcie w moim takim rozumieniu negatywne, bo chodzi mi o takie uproszczone postrzeganie rzeczywistości, w którym traktuje się wiele rzeczy, sytuacji, czasem nawet ludzi. Tak się ich traktuje, że chcielibyśmy, żeby wszystko zostało jasno określone, tak trochę od siekiery. Albo czarne, albo białe, albo mówiąc językiem dzisiejszej Ewangelii, albo orzełek, albo reszka, nic pomiędzy. No ale rzeczywistość okazuje się o wiele bardziej skomplikowana, wiele sytuacji jest bardzo zniuansowanych, ma swoje półcienie, są wpisane w specyficzny kontekst, w specyficzną historię jakiegoś człowieka czy grupy ludzi. No trochę podobnie jak ta historia z dzisiejszym płaceniem podatków. Chcieliby ci wysłannicy faryzeuszów, żeby było albo tak, a Pan Jezus pokazuje, że rzeczywistość nie jest taka prosta. Czasem się mówi, że najbardziej katolickim słowem, tak trochę w żartach, jest i, które właśnie sprawdza się też w tej sytuacji, bo po katolicku to jest i. Czyli i płacić, i oddać Bogu to, co do Niego należy. Taka postawa orzełek lub reszka i nic poza tym może także prowadzić do takiej sztywności, zarówno umysłu, że chcemy mieć pewne szufladki, kategorie, taką bardzo uporządkowaną rzeczywistość i to jest uproszczony widok trochę jak w takich starych grach komputerowych, że to są takie kwadraciki, piksele, ale taka rzeczywistość nie jest. I to może też prowadzić do takiej usztywnionej moralności, czyli taką, jaką mieli faryzeusze. Tylko prawo się liczy, a nie człowiek. Mentalność w stylu wolno, nie wolno, no i właśnie nic pomiędzy. To jest takie kanciaste ujęcie i moralności, i rzeczywistości. Kolejna rzecz, którą ukazuje sytuacja z dzisiejszej Ewangelii, to jest takie przedmiotowe traktowanie Boga. W tym przypadku chodzi o rozgrywkę z Jezusem, który jawi się elitom Izraela jako przeciwnik i w całej tej rozmowie nie chodzi im przecież o cześć należną Bogu, ani nawet o odpowiedź na to pytanie, ale jest to pułapka, jest to potyczka na argumenty, jest to próba zdyskredytowania przeciwnika i faryzeusze nie boją się do tego wykorzystywać nawet samego Boga. Kolejna rzecz, która zagrażała nie tylko faryzeuszom, ale myślę, że oczywiście każdemu z nas, tak jak i te wszystkie rzeczy, o których już powiedziałem i za chwilę powiem, to jest dwulicowość. Posługując się znowu symbolem monety, na wierzchu jest reszka, a w środku orzeł. Czyli mówiąc inaczej, co innego jest na zewnątrz mnie, co innego mówię, robię, często na pokaz, a co innego mam w sercu. Taka podwójność, poza tym, że jest oczywiście bulwersująca, musi być strasznie męcząca. To jest jak słuchanie ciągłej takiej dysharmonii, przecież to jest nieznośne dla ucha. I podobnie jest z dwulicowością, która jest nieznośna dla serca, tego, który żyje w taki podwójny sposób. Oddać Bogu, co należy do Boga. To jest bardzo dobra odpowiedź Pana Jezusa, ale myślę, że nawet tę dobrą odpowiedź, którą dzisiaj On daje, można źle zinterpretować albo źle stosować w życiu. Bo może się za tym kryć takie podejście do Boga, że oddałem już Mu, co Mu się należy. I jesteśmy kwita. To znaczy, byłem w niedzielę na mszy, odmówiłem wszystkie modlitwy i jestem w porządku. No ale pojawia się jednak pytanie, gdzie w tym wszystkim jest miejsce na miłość? Gdzie jest miejsce na więź? Gdzie jest miejsce na relacje? Gdzie jest też miejsce na jakąś wzajemność? To, z czym mi się kojarzy taka postawa, to jest pewna obcość, czy pewien dystans. To jest taki Bóg odległy. Dam mu, co mu się należy i niech już mi głowy nie zawraca. No nie ma w tym tego, o co chodzi Panu Bogu. Czyli nie ma więzi, nie ma relacji. I w jakiejkolwiek z tych sytuacji, o których teraz powiedziałem, przyjdzie nam się odnaleźć, czy to będzie sztywność moralna, dwulicowość, czy traktowanie Pana Boga, takie handlowe właśnie trochę, jesteśmy kwita, to którakolwiek z tych rzeczy by nam się nie przydarzyła, to dobra nowina jest taka, że z tych wszystkich rzeczy także przyszedł nas odkupić Jezus i z wielu, wielu innych. Przyszedł i nas odkupił. I zobaczcie, że także za monety Jezus został wydany, a jednocześnie dając w ofierze samego siebie, bez żadnych ograniczeń, całego siebie podarował na wieczne zbawienie, zupełnie za darmo, za każdego z nas. Jego walutą jest krew przymierza przelana za nas na krzyżu. I to za nas, którzy go sprzedaliśmy albo sprzedajemy jakoś ciągle przez takie nasze, nawet drobne, powszednie niewierności. Oddać zatem Bogu to, co do Niego należy, to przede wszystkim powierzyć Mu siebie, oddać siebie w całości. Bo i On dla nas oddał siebie w całości. On daje siebie zawsze w całości. Bóg nie liczy, Bóg nie kalkuluje. Bóg jest cały miłością i całą tą miłość chce każdemu z nas dawać. W którejkolwiek byśmy się nie znaleźli sytuacji, jakikolwiek grzech by nas nie nękał, tak może czasami bardzo długo, to powierzając siebie Bogu, Jego miłosierdziu, z taką decyzją oczywiście nawrócenia i skruszonego serca, można powiedzieć, już jesteśmy ocaleni, już jesteśmy odkupieni, już jesteśmy zwycięzcami, bo Bóg zna całą naszą historię, całe nasze serce z wszystkimi niuansami i On patrzy zawsze z miłością, patrzy sprawiedliwie i chce ocalić z każdej naszej nawet małej niewierności, każdego z nas. Jak zawsze życzę dobrej niedzieli. Szczęść Boże.
A ja najbardziej z rozważań ojca Dawida wezmę sobie w tym tygodniu do serca myśl, żeby nie próbować transakcji handlowych z Panem Bogiem, bo tak naprawdę nigdy nie będziemy w nich kwita. To był program Między Niebem a Ziemią. Do usłyszenia mówią Łukasz Kaźmierczak i Paweł Krytkowski.
Między Niebem a Ziemią.